Zwierzaki. Duże i małe.
Nasz program zaczynamy od tego, co wiecie na temat zwierzaków, które lubią zimno.
Zwierzęta, które lubią zimno, potrzebują dużo sierści na pewno. To są na przykład psy niektóre.
Ja w domu mam Alaskana Malamutę. On ma bardzo grubą sierść. Alaskan Malamutę to jest taka odmiana trochę huskiego. No jeszcze tak naprawdę to na oczy chyba śniegu nie widział, ale mógłbym się założyć, że polubi.
Zwierzęta też potrzebują tłuszczu w sobie, żeby móc energię spalać.
To są niedźwiedzie polarne, lisy polarne.
Też pingwiny.
Morsy. Mają dużo tłuszczu i tak jakby je ogrzewa to, że im tak pomaga przetrwać zimę.
Zwierzę, żeby lubiło zimę, musi mieć bardzo grube futro, żeby mu nie było zimno. Musi sobie potrafić znaleźć pożywienie albo pod śniegiem, albo walczyć o pożywienie.
Zwierzęta, które dobrze czują się zimą, to nawet są takie, które żyją na biegunach różnych. One są przystosowane do właśnie chłodu. To na przykład mają białe futro, żeby się zakamuflować, żeby być schowane przed drapieżnikiem, żeby go nie było widać. I też zwierzęta na zimę mają na pewno więcej tłuszczu, zbierają te zapasy, żeby było im ciepło i żeby nie musiały tak dużo jeść, żeby nie musiały szukać tego jedzenia. I myślę, że zwierzęta takie też powinny mieć gdzieś dom swój, jakąś norę albo cokolwiek, żeby właśnie mieć gdzie się schować w razie czego.
To uczniowie ze szkół podstawowych numer 7 i 18 w Lublinie zdradzali Paulinie Superczyńskiej, co wiedzą na temat zwierząt, które lubią zimno albo żyją w zimnych strefach. Tymczasem nasz dzisiejszy gość był tak blisko pewnych pięknych zwierząt, które żyją w zimnych wodach, że naprawdę już bliżej się nie da. Zapraszam Was na bardzo ciekawe spotkanie i piękną opowieść.
Super talent!
W studiu witam wspaniałego gościa. Witam Nelę, małą reporterkę. Już nie taką małą. Może niedługo będziesz musiała zmienić coś w tej nazwie?
No, nie wiem. Na razie jest tak, jak jest.
Tak, jak jest, jest dobrze. Nelu, jakiś czas temu, całkiem niedawno, otrzymałam od ciebie książkę razem z listem. I właściwie trochę wynikiem też tego jest to spotkanie. Ja bardzo chciałam, żebyśmy spotkały się, porozmawiały i żeby dzieci, które słuchają naszej audycji, też mogły usłyszeć od ciebie parę słów o twoich ciekawych podróżach, a napisałaś do mnie taki list. Przesyłam pani moją najnowszą książkę. Oczywiście to jest książka, która trafi do naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że zainteresują panią moje przygody z dalekiej Argentyny, pięknej Norwegii i mroźnej Antarktydy. Chętnie opowiem pani o moich przygodach. Tak napisałaś, Nelu. I ja bardzo chciałabym chętnie usłyszeć o twoich przygodach. Myślę, że przede wszystkim chcieliby usłyszeć słuchacze. Może o tej najnowszej książce opowiesz i o tych właśnie ostatnich przygodach. Co to za książka?
To jest moja najnowsza książka. Siedzę tutaj na koniu na okładce i tu też będę trochę opowiadała w tej książce o jeździe konnej, tak dokładnie jeździe westernowej. Jest pod tytułem Nela w krainie orek, dlatego, bo w niej głównie opowiadam o orkach i innych tajemniczych waleniach, które żyją w naszych morzach i oceanach i o których większość ludzi nie wie, jak na przykład Zyfia gęsiogłowa. To jest taki waleń. On jest dosyć duży, mniej więcej, może trochę mniejszy od orki i jest taki biało-brązowo-beżowy. I co jest najciekawsze, samce mają na przodzie pyszczka na zewnątrz taki mały ząbek. I właśnie dużo jest takich waleni, jest jeszcze kagańcowy, który ma takie bardzo duże zęby wychodzące jakby poza jego wewnętrzną buzię i czasami mu się tak zawijają na zewnątrz, że właśnie tworzy mu się taki kagańc, bo wyrastają z dolnej szczęki. Więc opowiadam właśnie o takich różnych waleniach, no i oczywiście o przygodach z orkami w tej książce.
Nelu, a ty obserwowałaś je sama osobiście?
No tak, oczywiście. Ja na każde podróże jeżdżę właśnie z rodzicami i podróżujemy tutaj właśnie, jeżeli chodzi o te konie, to poszukiwałam, to było w Argentynie, poszukiwałam orek z grzbietu konia nad taką wielką przepaścią z widokiem na morze. No i właśnie te orki w Argentynie, one tam polują na foki i każda rodzina wykształciła inny sposób polowania. To są bardzo mądre zwierzęta, które potrafią po prostu uczyć się od siebie nawzajem. Albo też po prostu jedna orka może nauczyć całą resztę rodziny, jak coś sama odkryje, nie wiem, zrozumie i potrafią po prostu sobie tłumaczyć i przekazywać z pokolenia na pokolenie różne tam sposoby. No i ta rodzina wykształciła taki sposób polowania na foki, nie w wodzie, ale na lądzie, gdzie po prostu obserwują stado uchatek, a jak jakaś będzie dosyć blisko wody, to wtedy wyskakują na brzeg, tak żeby jakby co z falą mogło się z powrotem wycofać. No i łapią taką orkę, a potem się powoli wycofują, ale czasami mogą za daleko wyskoczyć i wtedy cała rodzina, reszta tych orek, może też wyskoczyć, pomagać tamtej wrócić. Były takie przypadki.
Obserwowałaś te zwierzęta piękne w Argentynie, ale nie tylko?
No oczywiście, jeszcze chyba takie najbardziej emocjonalne przeżycie to było w Norwegii, bo tam nurkowałam z nimi, znaczy snorklingowałam.
Jak to się nazywa?
Snorkling to jest po prostu jakby nie z butlą tlenową się schodzi pod wodę, tylko po prostu po powierzchni się pływa z maską. I musiałam do tego założyć taki skafander suchy, który jest dosyć trudno założyć, bo on polega na tym, bo jest na przykład pianka, która jest po prostu ocieplaczem takim, że wchodzisz do wody i jesteś mokry normalnie, tylko jest ci cieplej. A suchy skafander polega na tym, że woda w ogóle się nie przedostaje do ciała. I ma bardzo takie ciasne rękawy i jakby takie gumowe otwory na ręce i szyję. Nogi ma połączone, to jest taki kombinezon. No i dosyć trudno się w niego ubrać, zajmuje to czasami więcej niż tak 20 minut. No ale zawsze jest warto potem wskoczyć do takiej lodowatej wody i zobaczyć te...
Czy to są właśnie te zdjęcia, czy to są...
Tak, to są te zdjęcia. Tutaj jeszcze mam taki dodatkowy ocieplacz jeszcze na tym skafandrze, taką
przed
bardziej kurtkę.
Przed jakby nurkowaniem, tak?
Potem to się szybko trzeba było zdjąć na tym pontonie i na raz, dwa, trzy po prostu wskoczyć bez żadnego wahania do wody, żeby te orki nie uciekły.
Do takiej zimnej wody, no ale właśnie byłaś odpowiednio zabezpieczona, żeby to zrobić. Nie bałaś się czegoś?
No trochę się bałam, no bo w końcu orki to są takie wielkie zwierzęta, ale z drugiej strony zawsze marzyłam, żeby je zobaczyć tak z bliska, bo to po prostu jest coś nie do zapomnienia, jak się je zobaczy, jak one po prostu płyną, patrzą się na ciebie i rozmawiają między sobą, to jest, no tego się nie zapomni.
Tutaj też właśnie w książce jest wiele zdjęć, prawda, z tego twojego spotkania z orkami i też można to popodglądać w książce, prawda?
No tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze oczywiście to nie były jedyne kraje, w którym zobaczyłam orki. Też na Antarktydzie jak byłam, tam popłynęłam, poleciałam właśnie głównie po to, żeby nurkować w tej wodzie, która jest bardzo zimna.
Tam dopiero jest zimna woda, tak?
No, w Norwegii to jeszcze było tak do wytrzymania. Tam po prostu jak się zanurzyło twarz, to czułeś takie igiełki mrozu kujące cię. Więc to było dosyć ekstremalne przeżycie. No, ale warto było naprawdę zanurzyć się w tej wodzie na Antarktydzie. I tam akurat nie nurkowałam z orkami, ale widziałam je z tego statku, czyli lodołamacza. To jest taki specjalny statek, który może się przebijać przez lód, jeżeli może zamarznie i nie zepsuje się, nie zatonie, jak Titanic. Więc no to bezpieczny statek do takich wód zimnych. Jak płynęłam, to chyba było, chyba już z powrotem tak powoli zawracaliśmy z Antarktydy. To była taka bardzo, bardzo szara pogoda. Niebo było całe szare. Nie było widać żadnego kawałka niebieskiego, było mnóstwo chmur, a morze było zupełnie czarne, takie czarno-szare i niebo zlewało się z morzem, nie wiadomo było, gdzie jest horyzont. Padały bardzo takie duże, grube płatki śniegu, zupełnie nie było wiatru, więc było zero fal. No i widzieliśmy właśnie wielkie stado orek, które akurat polowały, więc to było też niesamowite.
A z tych ostatnich podróży, Nelu, co cię jeszcze zadziwiło? Co zostało w twoich wspomnieniach oprócz tych pięknych stworzeń, z którymi miałaś okazję je obserwować? Pewnie też było wiele zaskakujących rzeczy. Pogoda to na pewno trochę też tej aury zupełnie innej niż u nas, prawda?
No tak, na przykład właśnie w ogóle jeżeli chodzi o różne takie części świata, to niektórzy myślą, że na przykład jak się pojedzie do załóżmy Norwegii, a potem jak się by się pojechało na Antarktydę, to nie warto jechać na przykład na Antarktydę już potem, bo to jest to samo. Znaczy, taki przykład daję. Ale to wcale nieprawda, bo każde miejsce, dosłownie każde miejsce na Ziemi jest zupełnie inne, ma inne zwierzęta. Oczywiście może mieć takie same, ale zawsze jest coś innego. Inne krajobrazy, bo na przykład Antarktyda to jest kontynent. Czyli pod tym całym lodem jest ląd po prostu. I na Antarktydzie to, co jest niesamowite, to jest właśnie to, że z wody, po prostu z samego oceanu wyrastają nagle wielkie, ostre, szpiczaste kawałki skał pokryte lodem. To wygląda jakby czubek jakiejś góry, na przykład, nie wiem, K2 albo Kilimandżaro został zupełnie zalany i właśnie sam czubek wystawał. Więc to właśnie tak wygląda, to jest nie do zapomnienia. A Arktyka, znaczy na samej Arktyce nie byłam, no ale Arktyka to sam lód, więc dlatego to też nie jest kontynent. No i nie zobaczy się tego samego, co na Antarktydzie. Poza tym tam są niedźwiedzie polarne, a na Antarktydzie są pingwiny, więc inne zwierzęta.
Warto podróżować?
Oczywiście. Z podróżowania bardzo wiele się człowiek uczy, nawet podświadomie. Można nie wiedzieć, że się czegoś uczysz, tylko, nie wiem, słuchając, nawet czytając jakieś znaki po drodze, obserwując po prostu otoczenie, uczysz się nowych rzeczy, też obserwując zwierzęta głównie. To właśnie moje ulubione takie zajęcie w podróżowaniu, po prostu poznawać nowe zwierzęta. Tak naprawdę to po to podróżuję, bo po prostu kocham zwierzęta i chcę je widzieć w ich naturalnym środowisku, uczyć się o nich i mieć jak najbliższy z nimi kontakt.
I właśnie o zwierzętach można się bardzo, bardzo, bardzo wiele dowiedzieć z tych książek, bo też bardzo się mocno zagłębiasz w te tematy, prawda? Dotyczące tego, jak rozpoznawać na przykład różne osobniki. Opisujesz tu wszystko i czytelnicy będą się mogli wiele dowiedzieć oczywiście z tej książki chociażby.
No tak, oczywiście, bo właśnie te książki piszę, one są tak głównie o zwierzętach, czasami o różnych wioskach i ogólnie o przygodach, ale no głównie o zwierzętach. Więc no, mam nadzieję, że dzieci się dużo z tego uczą tak naprawdę, bo same przychodzą do mnie na spotkaniach autorskich i mówią, że na przykład jakieś dziecko takie malutkie, to chyba była Marysia, powiedziała, że w przedszkolu powiedziała pani coś, jakiś fakt z mojej książki, pani nie wiedziała, o co chodzi za bardzo. Więc no, dzieci się uczą i się bardzo z tego cieszę.
Czyli ona wiedziała więcej niż pani, przynajmniej w każdym razie jakąś ciekawostkę dowiedziała się, prawda? Powiedz mi z tej na przykład ostatniej książki, no naprawdę ja sama się wiele dowiedziałam już nawet tylko przeglądając ją, ale tu też widzę, że sięgasz do jakichś czasów dawnych, tak? Też był jakiś opis takiego zwierzątka, Dodo?
Tak, to ogólnie nawiązuje we wszystkich książkach tak naprawdę do różnych legend. Tam na przykład w książce o piratach, miałam taką jedną książkę, znaczy mam. No i tam opisuję ogólnie takie właśnie dawne sytuacje, jak na przykład Krzysztof Kolumb płynął, bo on w ogóle chciał dopłynąć do Indii i postanowił, że nie popłynie drogą tak dookoła Afryki, tylko w ogóle dookoła Ziemi. Więc tak chciał spróbować przepłynąć, ale nie wiedział, że tam po prostu są Ameryki dwie na przeszkodzie, ale gdyby tych Ameryk nie było, to prawdopodobnie to by się skończyło jedną wielką tragedią, bo skończyłyby mu się zapasy przed tym, jakby dopłynął do Indii. I właśnie bardzo długo tam w ogóle do samej Ameryki płynęli i przepływali, tam mu ludzie po prostu na pokładzie się, załoga buntowała, chcieli zawracać, bo byli bardzo przerażeni po prostu, że tyle płyną. A jeszcze się pogorszyło, jak zaczęli przepływać przez Morze Sargassowe. To jest taki kawałek, gdzie pod wodą rosną wielkie lasy takich glonów, które potrafią być bardzo, bardzo długie i sięgać z samego dna oceanu. I jeszcze na tym morzu prawie zupełnie nie ma wiatru, więc to było też męczące dla nich, żeby się w ogóle tam przeprawić. A jeszcze ludzie w tamtych czasach właśnie byli bardzo przesądni, więc na przykład na mapach wiedzieli już mniej więcej, jaki ma kształt Afryka, ale rysowali samą górną część, do połowy ją rysowali, bo uważali, że w tej dolnej części Afryki to występują jakieś straszne potwory i samo nawet narysowanie tej dolnej części przenosi pecha. I w ogóle tam się nie zagłębiali do tamtej części Afryki. A w Morzu Sargassowym, no ogólnie w morzach właśnie sobie wyobrażali syreny, węże morskie i inne takie zwierzęta, więc to było ciężkie przeżycie dla nich. No ale w końcu dopłynęli do Ameryki I pierwszych ludzi, którzy tam spotkali, właśnie spotkał Krzysztof Kolumb, nazwali Indianami od Indii, bo myśleli, że no właśnie dopłynęli do Indii, dlatego się tak nazywają.
Mówiła Nela, mała reporterka, którą interesują podróże. W tych podróżach, jak słyszeliście, przede wszystkim pasjonują ją zwierzęta. To w takim razie teraz pytanie dla Was od Neli, oczywiście dotyczące właśnie tego, co najbardziej ją interesuje.
To może być pytanie, jakiego koloru jest orka? Ma dwa kolory. Jakie to są kolory dwa?
Jaka jest odpowiedź? Czekam na nią pod adresem mądredzieci@radio-lublin.pl. Mądre dzieci pisane bez polskich znaków. Pierwsza dobra odpowiedź i książka wędruje do tej osoby, a to książka pod tytułem Nela w krainie orek. Cenna tym bardziej, że z podpisem autorki. Piszcie mądredzieci@radio-lublin.pl. Zwycięzcę poznamy w kolejnym programie, a ja już teraz dodam i zaproszę Was na drugą część spotkania z Nelą. To także za tydzień. Nela będzie mówić wtedy o pewnym liście, które ma pomóc zwierzętom. W jaki sposób Wy także możecie pomagać, o tym będzie można usłyszeć już za tydzień.